Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
O niemal 3% wzrósł w ubiegłym roku produkt krajowy brutto w Polsce, tak wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Czy to optymistyczna dynamika wzrostu polskiej gospodarki? Jak wygląda sytuacja polskich i podlaskich przedsiębiorców? Między innymi o tym dziś w Grach Politycznych w Polskim Radiu Białystok. Zapraszam, Adam Janczewski, jest już 9 po 13, a rozmawiać będą o tym dziś radny województwa podlaskiego Karol Pilecki z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także lider Konfederacji na Podlasiu, asystent społeczny posła Krzysztofa Bosaka, Zbigniew Kasperczuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale na początek, pomimo tej zapowiedzi, tak na dobre rozpoczęcie naszej dyskusji, chciałbym poruszyć krótko dwa inne wątki. Po pierwsze, dziś z inicjatywy naszego redakcyjnego kolegi Andrzeja Bajguza świętujemy Dzień Podlaskiej Muzyki. Pytanie do naszych gości, czy wymienią po 3 zespoły lub po 3 artystów z województwa podlaskiego?
To pierwszy kolega Kasperczuk.
Szanowni Państwo, akurat chyba gatunek muzyki, który ja słucham, czyli rock, nie jest mi obecnie znany żaden artysta, ale jeśli mógłbym powiedzieć, no to jak rodowity podlasianin czy białostoczanin mogę powiedzieć, Zenek Martyniuk.
To jeden. Karol Pilecki coś dołoży?
Ja spróbuję pomóc, to jest na czasie, teraz jest na topie Swada i Nichos.
To prawda, być może reprezentant na Eurowizji.
Tak, mają szansę reprezentować Polskę na Eurowizji, więc trzymamy kciuki za eliminację. Z takich klasyków nie można zapomnieć o Januszu Laskowskim, który jest też kawałkiem.
Głęboko do korzeni nasi goście sięgają.
Historii. Tak, zwłaszcza jest taki teledysk dostępny właśnie, jak Janusz Laskowski śpiewa i jeździ po Białymstoku, właśnie taki Białystok, nie wiem, który to lata 90. czy jeszcze wcześniej.
Autem.
Tak, można sobie to pooglądać. Karolina Czarnecka bardzo fajnie też sobie radzi. No, jest kilku takich wykonawców. Szeptucha zespół, jest też dosyć popularny.
To już z rockowych klimatów, tak, chociażby. No to utwory podlaskich artystów gramy dzisiaj przez cały dzień w Polskim Radiu Białystok, także można posłuchać, doedukować się i napawać podlaską muzyką. Drugi temat na rozgrzewkę. Jagiellonia Białystok wygrała w nowym roku też na rozgrzewkę. Rozprawiła się z Radomiakiem Radom. Wygrała 5-0, apetyty kibiców rosną. Jak zdaniem naszych gości żółto-czerwoni poradzą sobie w tym sezonie? W lidze konferencji.
Wygląda to pięknie. No, nie oszukujmy się, ja wczoraj oglądałem ten mecz, byłem zachwycony tym meczem. Mam jeszcze taką informację, ponieważ oglądałem ten mecz sam, natomiast po drugiej stronie komunikatora był mój kolega z Radomia, który powiedział, że już po pierwszej przerwie nie dał rady oglądać tego.
Nie dziwię się. Jak Jagiellonia Białystok sobie poradzi w tym sezonie?
Tak, ja jestem stałym bywalcem na meczach Jagiellonii i zawsze fascynowali mnie kibice, którzy jeżdżą na wyjazdy z Jagiellonią, bo to tak naprawdę weekendy wyjęte z życia, często na drugim końcu Polski. I właśnie kibice teraz mieli swoje święto i to imponowało, że było wielu takich, którzy nie ominęli żadnego wyjazdowego meczu, także naprawdę szapoba. Za taką wierność drużynie. Wynik bardzo obiecujący. Wiadomo, nie zawsze się wygrywa, ale jak się widzi 5-0, to aż oko cieszy, zwłaszcza w pierwszej połowie. Wdrapywanie się na szczyt jest trudne i ciężkie, wymaga wiele pracy i to przez lata robiła Jagiellonia, w końcu zdobywając Mistrzostwo Polski. Utrzymanie się na szczycie natomiast jest jeszcze trudniejsze, więc taki wynik 5-0 daje ogromne nadzieje kibicom. Mam nadzieję, że dowiozą to do końca tego sezonu.
Jak na razie 3-punktowa strata Jagiellonii, więc szansa na mistrzostwo cały czas jest i na obronę tytułu. To przejdźmy do spraw gospodarczych. Niespełna 3%, dokładnie 2,9%. Tyle wyniósł wzrost PKB w ubiegłym roku. Rząd mówi o znaczącym ożywieniu polskiej gospodarki. Ekonomiści studzą nieco nastroje i podkreślają, że oczekiwania były troszkę wyższe. Zdaniem naszych gości to optymistyczne dane. Zacznijmy od Karola Pileckiego.
Panie redaktorze, no dodatni wzrost na poziomie około 3% jest zawsze lepszy niż 1% czy 2%, jak w wielu innych krajach europejskich. Patrząc w skali makro, nasza gospodarka jest bezsprzecznie powiązana z gospodarkami innych krajów Unii Europejskiej. W Polsce najwięcej eksportujemy do Niemiec, a wiemy, że tam też jest duży zastój gospodarczy. Kiepsko wyglądają dane, jeżeli chodzi o budownictwo w Niemczech, ponieważ wnioski o pozwolenie na budowę w Niemczech spadły o 20% w stosunku do roku poprzedniego, czyli 24 do 23 to spadły te wnioski o pozwolenie o 20%, a budownictwo jest jedną z kluczowych gałęzi powiązanych z gospodarką, no bo mamy tu produkcję wszelkich materiałów budowlanych, mebli, różne usługi wykończeniowe i tak dalej. Bardzo dużo produkcji w Polsce czy transportu też jest właśnie powiązana z tą branżą budowlaną, stąd w skali makro jest trudniej, aczkolwiek no, bardziej trochę martwię się o skalę mikro, przekładając to na województwo podlaskie. Jak spojrzymy na Polskę i na nasze województwo, to nie da się przejść obojętnie obok naszych powiązań handlowych ze wschodem tak naprawdę. Więc wojna na Ukrainie, po pierwsze, szereg produktów wpisanych na listę produktów objętych sankcjami. Do tego zamknięte granice z Białorusią. No myślę, że są dla nas, dla naszej gospodarki podlaskiej dużym utrudnieniem i ciążą podlaskim przedsiębiorcom. Totalnie tutaj niezrozumiałe jest zamknięcie granicy polsko-białoruskiej, ponieważ mamy otwarte przejście w Brześciu w województwie lubelskim. Mówi się, że w momencie, kiedy PiS zamykał granicę, to właśnie chyba poseł Mariusz Kamiński, jak dobrze pamiętam, był wybierany z Lublina i dlatego to przejście w województwie lubelskim w Brześciu zostało otwarte. No mamy dwa zamknięte przejścia. Są otwarte też przejścia na Litwie i doszło do kuriozalnej sytuacji, w której Polacy mieszkający w Grodnie, żeby dostać się do Polski, muszą jechać przez Litwę. Więc tak naprawdę w mojej ocenie tymi sankcjami objęte jest województwo podlaskie, a nie Białoruś tak naprawdę.
Do tego wątku jeszcze pozwoli pan, że wrócimy. Dobrze. Natomiast chciałbym o opinię poprosić Zbigniewa Kasperczuka. Wzrost gospodarczy 2,9%, przypomnijmy, w 2024, a dla porównania 2023 to zaledwie 0,1%. To dobre dane czy niekoniecznie?
To są dobre dane, zważywszy na to, że jednak Unia Europejska jako całość nie rozwija się zbyt szybko. Niestety została bardzo mocno zdystansowana przez Stany Zjednoczone i Chiny, więc na tle Unii Europejskiej wyglądamy całkiem nieźle. Natomiast chciałbym powiedzieć, że ten wskaźnik PKB to w skali makro niestety nie tworzy dla nas tańszego paliwa. Niestety nie obniża dla nas cen prądu, tak, i generalnie nie obniża dla nas kosztów życia. W związku z czym wskaźnik wskaźnikiem, natomiast ludzie po prostu co do zasady tego nie odczuwają. Sprawa jest tego typu, że budżet, który koalicja rządowa zaprojektowała na ten rok, jest po prostu za bardzo rozdęty, tak bym to powiedział. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przede wszystkim na deficyt budżetowy, który został zaprojektowany na poziomie 293 miliardów złotych. To jest o 100 miliardów większy niż w tamtym roku. I to jest pewien problem. Problem polega na tym, że niestety musimy zapożyczyć się jako państwo, żeby ten deficyt, te wydatki móc realizować na poziomie 920 miliardów złotych, w związku z czym to będą bardzo duże koszty dla naszego państwa, żeby dopożyczyć te brakujące pieniądze, żeby można było spiąć ten cały budżet. To jest problem. Ja wyjaśnię to na takiej dosyć kwestii bardzo prostej. Jeśli zarabiam 10 tysięcy, a mój kredyt jest na poziomie 5 tysięcy, to ja nie mam 10 tysięcy, ja mam do wydania 5 tysięcy. W związku z czym to jest mimo tego wskaźnika dalej problem zadłużenia naszego państwa.
Chciałbym jeszcze nawiązać do tej gospodarki niemieckiej, o której pan Karol Pilecki mówił. PKB Niemiec to spadek o 0,2% w 2024. To drugi rok z rzędu, kiedy kurczy się niemiecka gospodarka. Dla Polski to jest zagrożenie czy szansa, że Niemcy są w recesji?
To jest zagrożenie, dlatego że jeśli gospodarka niemiecka rozwija się i ma ten wskaźnik dosyć wysoki, to wiadomym jest, że u nas się uruchamia też produkcja, dlatego że no, co do zasady jesteśmy w jakimś tam sensie podwykonawcą, tak, dla Niemiec, w związku z czym jeśli tam się dzieje dobrze, tak, jest wysoki wskaźnik, tak, PKB, no to dokładnie to samo się przekłada na nasze państwo.
Według prognoz Ministerstwa Finansów wzrost gospodarczy w tym roku sięgnie niemal 4%, czyli ta gospodarka ma troszeczkę przyspieszyć. Szukając problemów, z jakimi barierami rozwojowymi w tym roku mogą mierzyć się polscy przedsiębiorcy? Pan Zbigniew Kasperczuk, to pytanie do Karola Pileckiego, ale pan Zbigniew Kasperczuk wspomniał chociażby o cenach energii i paliw. Czy to jest ten problem, który jest i który jeszcze będzie się nasilał?
Bezsprzecznie tak, bo gdybyśmy byli tylko zamkniętą gospodarką w skali nawet Unii Europejskiej, tylko i wyłącznie, to koszty wytworzenia produktu i koszty sprzedaży równoważyłyby te koszty wytworzenia. Natomiast tak naprawdę uczestniczymy w rynku globalnej gospodarki i w momencie, kiedy Chiny czy Indie czy inne kraje na drugiej półkuli mają zupełnie tańszą energię, inne uregulowania dotyczące obostrzeń przy produkcji, często spożywczej też na przykład, to wtedy trudno jest konkurować z takimi gospodarkami, kiedy mamy tutaj szereg obostrzeń, więc bezsprzecznie no, ceny energii są problematyczne.
Czyli rozumiem, że jest panu bliskie to wystąpienie Donalda Tuska i jego słowa w Brukseli, który mówił o modyfikacji zapisów Zielonego Ładu.
Panie redaktorze, myślę, że to jest konieczne. Trudno narzucać na siebie obowiązki, w których nie uczestniczy reszta świata tak naprawdę, a z której to reszty świata nabywamy tysiące ton różnych produktów. Więc bezsprzecznie tak, żeby być konkurencyjnym, musimy skupić się na cenach energii. Konflikt zbrojny z Rosją odciął nas, znaczy sami odcięliśmy zakupy, no, wydaje mi się, że to jest rozsądne posunięcie zakupy i ropy i gazu rosyjskiego. Udało się tu znaleźć alternatywę w dużej mierze gazu z Norwegii.
Ale to trwa i kosztuje, jak wiadomo.
Tak, ale to trwa i kosztuje, więc tutaj przedsiębiorcy znowu są narażeni na tak naprawdę brak konkurencyjności, a to w dłuższej perspektywie może być problematyczne. Problemem w rozwoju, bo tego dotyczyło pytanie, są też obostrzenia nałożone na branżę transportową. Nałożone jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości, aczkolwiek bardzo trudno jest teraz odkręcić te konsekwencje, ponieważ w branży transportowej kierowcy, minimalne wynagrodzenie kierowców w transporcie międzynarodowym wynosi 8 tysięcy złotych i od tych 8 tysięcy złotych są płacone składki ZUS, składki zdrowotne. Tak naprawdę koszty zatrudnienia kierowców dzisiaj w transporcie międzynarodowym w Polsce to 18-19 tysięcy złotych brutto. I ta branża stała się mało konkurencyjna dla zachodniego transportu. I teraz polskich transportowców wypychają Ukraińcy. Tu jest cały czas otwarta granica i brak zezwoleń obustronnych. To ma się zmienić, ale jeszcze przez najbliższe pół roku będzie brakowało tych zezwoleń obustronnych i wypychają nas Bułgarzy, Rumuni, którzy mają znacznie tańsze koszty pracy, a transport to też znacząca część polskiej gospodarki. Rząd pracuje tutaj nad zmianą tych przepisów. Na okres 12 miesięcy mają być zawieszone kwestie tego minimalnego wynagrodzenia na poziomie średniej krajowej, czyli 8 tysięcy. Tutaj transportowcy mają wrócić do tych minimalnych składek 4 tysięcy złotych. No niemniej jednak jest to jeszcze w procesie konsultacji i te projekcje finansowe związane z przychodami do ZUS-u no nie wyglądają ciekawie. Łatwiej coś dać, trudniej to później zabrać, ale tak naprawdę być może będziemy zmuszeni, bo rejestracja pojazdów ciężarowych w Polsce znacznie spadła, natomiast w Rumunii czy w Bułgarii wzrosła o 15-20%. To pokazuje też tendencje, jakie się tworzą na rynku europejskim.
To przytrzymując się chwilę przy branży transportowej, pytanie do Zbigniewa Kasperczuka. Radny Karol Pilecki mówił o tym przejściu granicznym z Białorusią. Czy w tej sytuacji geopolitycznej powinniśmy przychylać się do postulatów branży transportowej i otwierać jedno z przejść, czy to w Kuźnicy, czy w Bobrownikach, czy sytuacja powinna być taka, jaka jest, a może powinniśmy zamykać kolejne przejścia graniczne, biorąc pod uwagę chociażby to, że Unia Europejska nakłada kolejne cła na Rosję i Białoruś, w tym na nawozy z tychże krajów.
To nie tylko chodzi o otwarcie granicy dla transportowców, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców. Jeśli mówimy tutaj o Podlasiu, no to jest faktycznie wielki dramat, tak? Wiemy o tym, że w tym momencie stanął kompletnie ruch przygraniczny, tak? Nie mamy tak zwanych turystów zarobkowych z Białorusi. Przypomnijmy sobie, że w 2021 roku podatek przedsiębiorcy zapłacili na poziomie 2 700 tysięcy złotych. Trzeba też powiedzieć o tym, że w 2022 roku średnio Białorusin przywoził do Polski $167. W 2022 granicę białorusko-polską w Bobrownikach przekroczyło prawie 1 200 000 Białorusinów. Co z tego wynika? Wynika to, że jeśli zsumujemy te kwoty, przemnożymy przez Białorusinów, to jest prawie 800 milionów złotych, których zabrakło tutaj w obrocie w województwie podlaskim, tak?
Czy mamy zatem jakieś alternatywne narzędzia nacisku na Białoruś? Bo takim jest zamknięcie przejść granicznych.
To znaczy, panie redaktorze, bo...
Ja jeszcze bym chciał skończyć. My jako Konfederacja domagamy się tego, żeby przejścia graniczne zostały otwarte. I tutaj teraz do pana radnego jest pytanie, ponieważ chyba na ostatniej sesji sejmiku, na której byliśmy razem, mówiono o tym, że chyba pan z panem marszałkiem Prokorymem spotkał się w tej sprawie z ministrem spraw zagranicznych, z panem Radkiem Sikorskim, i omawialiście temat otwarcia granicy.
Znaczy, tak, województwo podlaskie i było też stanowisko sejmiku dotyczące otwarcia tych przejść granicznych. Wiem, że pan marszałek i zarówno pan poseł Krzysztof Truskolaski są w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
Z wypowiedzi ministra Radosława Sikorskiego wynika, mówiąc delikatnie, że nie jest zwolennikiem tego rozwiązania otwierania przejść granicznych. I tutaj, wręcz przeciwnie.
Tutaj nasze zdanie totalnie różni się ze zdaniem ministra Sikorskiego, ponieważ to tak naprawdę szkodzi podlaskiej gospodarce, a sankcje nie są w naszej ocenie skutecznie realizowane, ponieważ żeby docisnąć Łukaszenkę i Białoruś, należałoby im zamknąć dostęp do każdego państwa z Unii Europejskiej i zamknąć wszystkie granice. Wtedy jesteśmy gotowi na takie poświęcenia, ale w momencie, kiedy mamy tylko zamknięte dwa przejścia na Podlasiu, no to nie ma to większego sensu w naszej ocenie i tak naprawdę nie osiągamy tych skutków, które chcielibyśmy osiągnąć, a ponosimy tego konsekwencje ekonomiczne. Jesteśmy w kontakcie również z panią minister Pełczyńską-Nałęcz, która zajmuje się funduszami unijnymi. Rozmawialiśmy o programie pomocowym. Wstępnie z tych rozmów wynika, że ministerstwo na każdą złotówkę wydaną przez samorząd województwa przeznaczy swoją złotówkę, czyli jeżeli chodzi o wsparcie podlaskich przedsiębiorców, czyli jeżeli na przykład ministerstwo przeznaczy na te wsparcie 20 milionów i samorząd województwa podlaskiego 20 milionów, to wtedy mamy w sumie 40 milionów wsparcia, aczkolwiek no, nie chcielibyśmy tak funkcjonować, żeby z pieniędzy podatnika wspierać przedsiębiorców, tylko umożliwić przedsiębiorcom generowanie tych pieniędzy. To jak, o czym mówił pan Kasperczuk wcześniej, że to było 800 milionów złotych z samej Białorusi, tak? W ciągu roku.
Tak.
To naprawdę kosmiczne pieniądze i tutaj myślę, że wszyscy jak jeden mąż stoimy po jednej stronie i po tym, żeby te granice otworzyć i na tyle, na jakie narzędzia posiadamy w samorządzie województwa, to do organów centralnych postulujemy o otwarcie tych granic.
Czy lider Konfederacji na Podlasiu Zbigniew Kasperczuk otrzymał satysfakcjonującą odpowiedź?
Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że jestem tego samego zdania, że chcielibyśmy, żeby nie wspierać przedsiębiorców, żeby oni dalej wykonywali tą pracę, tak? Bo też były takie przykłady, gdzie podlascy przedsiębiorcy spotykali się i z przedstawicielami Sejmu, i także ministerstwa, no to były tam głosy, że jak coś nie tak, to się proszę przekwalifikować. To nie jest takie proste. Jeśli ktoś działa w branży transportowej, obsługuje transport międzynarodowy przez 23 lata, tak? No, trudno się przebranżowić, tak? To jest pierwsza rzecz. Kolejną rzeczą jest to, że obecne wsparcie przedsiębiorców, tych, którzy stracili swoją płynność ze względu na zamknięcie granicy, to jest tylko 8 milionów złotych. Jak się ma te 8 milionów złotych wsparcia do 800 tysięcy, które były...
Do 800 milionów,
tak, przepraszam, które pracowały tutaj na rynku, tak.
Trzymając się sytuacji przygranicznej, w tle jest oczywiście cały czas kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej, a wciąż niewiele wiemy o bonie turystycznym. Jak zapowiadał odpowiedzialny za turystykę członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, w lutym, czyli w tym miesiącu, ma być ogłoszony nabór obiektów hotelowych, które chciałyby wziąć udział w projekcie dotowanym z pieniędzy samorządu województwa. Czy Karol Pilecki wie coś więcej na ten temat?
Panie redaktorze, jeszcze nie. Dzisiaj rano na ten temat akurat rozmawialiśmy u pana marszałka. Cały czas procedowane są szczegóły tego konkursu. No na pewno takie wsparcie będzie i na pewno będzie na ten sezon turystyczny wszystko przygotowane. No niemniej jednak jest to tylko wsparcie i taka kroplówka, próba złapania oddechu przez branżę turystyczną. Właśnie to te pieniądze też z Ministerstwa Funduszy Europejskich, którymi kieruje pani minister Pełczyńska-Nałęcz, zabiegamy o te środki właśnie tak, żeby te wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców, zwłaszcza z branży turystycznej, też zwiększyć. Ale nie, szczegółów jeszcze nie znam, jeszcze nie są znane po prostu.
Bon turystyczny to dobre rozwiązanie, czy to jest jakiś
tymczasowo tak, natomiast nie zmienia faktu, że jesteśmy na Podlasiu, te granice muszą zostać otwarte, tak, żeby powstał ruch, tak. Oczywiście mamy oczywiście kryzys na granicy, który skutecznie odstrasza nie tylko inwestorów, ale także turystów. W związku z czym to jest piłeczka po stronie samorządu województwa podlaskiego, żeby tworzyć takie programy, które umożliwią skuteczną promocję województwa podlaskiego w całej Polsce.
Czyli działania promocyjne również, dokładnie, nie tylko finansowe.
Dokładnie.
To, co pan powiedział, jest bardzo, bardzo ciekawe i istotne. Sytuacja przygraniczna, biznes to turystyka turystyką oczywiście, ale właśnie samorządowcy chociażby zwracają uwagę na to, że ciężko do tych samorządów przyciągnąć przygranicznych inwestorów, bo chociażby na terenie Suwalszczyzny, tym tak zwanym przesmyku suwalskim. No, wiemy, że Suwałki słynęły przez wiele lat z tego, że tam biznes rozwijał się prężnie, strefa ekonomiczna pękała w szwach, cały czas się rozrastała, a teraz jakby widać tam zastój i brak nowych inwestycji. Czy tutaj jesteśmy w stanie jakoś przekonać, wy jako politycy, jesteście w stanie samorządowcy przekonać biznes do tego, że jednak jest tu na tyle bezpiecznie, że warto w województwie podlaskim inwestować wciąż?
Panie redaktorze, nieustannie próbujemy przekonywać. Teraz w czwartek będzie otwarcie dyplomatyczne roku w Krajowej Izbie Gospodarczej. Tam jako województwo podlaskie również jesteśmy partnerem i właśnie ma to służyć zachęcaniu inwestorów tak naprawdę z całego świata poprzez kontakty z ambasadorami, bo jest to głównie spotkanie dla ambasadorów z wszystkich krajów świata. Próbujemy podejmować takie działania. Ale szanowni państwo, no nie oszukujmy się, jeżeli ktoś ma wydać, nie wiem, 100 czy 150 milionów złotych na wybudowanie nowej fabryki, stworzenie linii produkcyjnych, to sam też będzie analizował sytuację geopolityczną. Jakiś czas temu, nie wiem, może z 10 lat temu chyba, przecież pod Suwałkami została wybudowana fabryka mebli Forte. Ten inwestor nie bał się bliskości granicy i bliskości przesmyku suwalskiego, natomiast wtedy sytuacja geopolityczna też była zupełnie inna. Dzisiaj za naszymi granicami na Podkarpaciu mamy otwarty konflikt zbrojny, wojnę tak naprawdę pomiędzy mocarstwem rosyjskim, Federacją Rosyjską, a tak naprawdę, a z drugiej strony Ukrainą, która jest wspierana przez wiele krajów na świecie, w tym Polskę czy Stany Zjednoczone, więc trudno teraz czarować, że to nie jest poważny konflikt. To jest bardzo poważny konflikt. No, liczymy na jego zakończenie na arenie międzynarodowej. Teraz dużo się działo, mam na myśli wybory w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość. Liczymy na koniec tego konfliktu. Wtedy tak naprawdę tutaj naturalnie otworzy się perspektywa ponownych inwestycji w województwie podlaskim. Niemniej jednak nie chciałbym obciążać sytuacją geopolityczną braku ruchu w tym zakresie albo mniejszego zainteresowania, ponieważ też rusza dopiero Krajowy Plan Odbudowy. Wszystkie konkursy z funduszy unijnych, czy przez Narodowe NCBR, czy przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, czy też program regionalny, to wszystko dopiero startuje, a to jest też duży napęd dla polskiej gospodarki, fundusze unijne, czy fundusze na badania i rozwój, czy na budowy fabryk, linii produkcyjnych, czy na branżę turystyczną, więc to wszystko przed nami i w tym kontekście raczej oczekiwałbym wzrostu w województwie podlaskim, pomimo tej sytuacji geopolitycznej.
Zbigniew Kasperczuk, pozostaje nam czas i fundusze unijne? To jedyne rozwiązania, jakie są?
Powiem w taki sposób. To, że nie ma tutaj inwestycji, to także jest problemem braku inwestycji w województwie podlaskim. Ja mówię tych prywatnych inicjatyw, tak, czy firmy produkcyjne, czy firmy jakieś inne usługowe. Takim przykładem jest zatrzymanie dwóch odcinków na południu naszego województwa, znaczy budowy tych odcinków Via Baltiki, tak. Doszły do nas informacje, że powiaty, gminy, które były na tym odcinku budowanej Via Baltiki, tych odcinkach do Grajewa, tak, do Grajewa, Grajewa-Ełk i Augustów Białystok, ten łącznik, tak, no są zbulwersowane tą sytuacją, że niestety nie będzie budowy tych dróg w tym standardzie S, o których jest mowa. To było wielkie oczekiwanie, że te inwestycje przyniosą po prostu duży rozwój tych powiatów, tych ośrodków, które będą usytuowane, które są usytuowane wzdłuż tego. W związku z czym to jest porażka i chcę właśnie nawiązać, że PKB, które w tym roku będzie na poziomie, jest planowane, prognozowane na poziomie prawie 4%, powinno spowodować większe inwestycje, a tutaj się okazuje, że te inwestycje po prostu znikają. Powiedzmy sobie krótko, na poziomie ogólnopolskim CPK, które nie rusza do przodu, nie wiadomo dlaczego, no chyba, że będziemy słuchać pana Trzaskowskiego, który mówi, po co nam kolejne lotnisko, skoro mamy w Berlinie, tak? Nie będziemy mieli rozbudowy portów. Też nie wiem dlaczego, tak? Bo może te porty są konkurencyjne dla portów niemieckich, tak? Mamy Perłę w Koronie, Małaszewicze w województwie lubelskim, czyli port kolejowy, przeładunkowy, który miał być rozbudowany, miały pójść na to pieniądze w wysokości 3 miliardów złotych, żeby podwoić zyski. To jest okno na Europę Zachodnią. Tam przepływa ponad 90% towarów z Chin. W związku z czym nie rozumiem takiego podejścia obecnego rządu, że tak strategiczne inwestycje są po prostu zamrażane.
Czy radny Karol Pilecki do tych kwestii infrastrukturalnych chciałby się odnieść?
Tak, bezsprzecznie. W ostatnim czasie właśnie mogliśmy wszyscy widzieć, jak Imperium kontratakuje. Mówię tutaj o politykach opozycji z Prawa i Sprawiedliwości, którzy podnieśli larum tego, że na odcinku Białystok-Suwałki ktoś zrezygnował z budowy drogi w standardzie S. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że ten zaplanowany przez Prawo i Sprawiedliwość standard S to był standard 2+1, jak dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o pasy. Natomiast minister Klimczak wyraźnie powiedział, że budujemy tam drogę ekspresową 2+2, czyli po dwa pasy w każdą stronę. i zmiana tego standardu z S 2 plus 1 na ekspresową 2 plus 2 pozwoli uniknąć szeregu proceduralnych kwestii związanych między innymi z raportami środowiskowymi czy innymi. I tutaj jest pełne zielone światło do budowy drogi ekspresowej w standardzie 2 plus 2. Minister Klimczak to potwierdził na konferencji prasowej, a miałem okazję uczestniczyć też ostatnio w spotkaniu w ministerstwie z panem ministrem Klimczakiem dotyczącym przebiegu dróg krajowych w województwie podlaskim. I tam również takie zapewnienie usłyszeliśmy. Dyrekcja naszej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku złożyła już do ministerstwa wniosek o budowę drogi, projekt drogi ekspresowej w standardzie 2 plus 2 i ministerstwo ma zaakceptować te warunki, które przesłała Dyrekcja Generalnej Dróg, Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. Więc to jest mylne i takie trochę nieuczciwe mówienie o tym, że ktoś zrezygnował z tej inwestycji. Wręcz przeciwnie. Zostały dokonane zmiany, tak żeby móc szybciej ją zrealizować i w lepszym standardzie 2 plus 2. Jeżeli chodzi o centralny port komunikacyjny, to wszedłem przed chwilą też na stronę CPK i jak państwo tam wejdziecie, to też zobaczycie, jak wiele przetargów jest ogłaszanych i rozstrzyganych na budowę czy to poszczególnych odcinków komunikacyjnych łączących CPK z innymi miastami w Polsce, na przykład w Łodzi. Więc to nieprawda, że jakieś prace się zatrzymały. One trwają, ponieważ są to ogromne procesy inwestycyjne, ale nikt tutaj z budowy CPK nie rezygnuje. Są rozpisywane i rozstrzygane przetargi. Idziemy tutaj do przodu i CPK na pewno będzie funkcjonowało tak, żebyśmy mogli na europejskim rynku konkurować w zakresie lotnictwa. Ważną inwestycją jeszcze, która też będzie w województwie pod Podlaskim, jest remont trasy kolejowej Białystok-Ełk. To jest chyba 6 miliardów złotych. W skali PKP jeszcze nigdy nie było jednorazowo budowy tak dużego odcinka, tak dużej inwestycji jak tutaj Białystok-Ełk i ta inwestycja też jest już zapowiedziana, potwierdzona.
Panie, czy to wynika ze skali inwestycji, czy po prostu z rosnących kosztów budowy takiego odcinka?
Panie redaktorze, bez znaczenia. No, nigdy jeszcze nie było w historii Polski tak dużej jednorazowej inwestycji kolejowej, jaka będzie w województwie podlaskim. Jak ktoś jedzie z Białegostoku do granic województwa w stronę Siemiatycz na południe, to też widzi, jak postępują prace przy budowie S19. Kiedy jest dobrze, kiedy jest więcej. Oczywiście to normalne, że zawsze chcemy więcej, ale trudno też przypisywać i mówić, że nic się nie dzieje. I jeszcze raz zapewniam, że trasa Białystok-Augustów będzie realizowana w standardzie drogi ekspresowej 2 plus 2. Ja myślę, że w ciągu miesiąca będą już oficjalne potwierdzenia tego.
Ostatni wątek do tematyki gospodarczej, o którym pan Karol Pilecki trochę wspomniał w kontekście niemieckiej gospodarki, to kryzys w budownictwie, który też dotyka polskich przedsiębiorców i tego, co dzieje się w Polsce. Spada sprzedaż produkcji budowlano-montażowej o niemal 10% rok do roku. Rośnie liczba niewypłacalnych przedsiębiorców z branży budowlanej. Pytanie, czy co należy robić z perspektywy rządowej, czy należy uruchomić jakieś programy społeczne, jak mieliśmy kredyt 2%, była propozycja kredytu 0%, czy w jakiś inny sposób wspomóc tę branżę, czy po prostu zostawić ją samą sobie, niech to rynek decyduje o tym, jaka jest sytuacja.
Sposób i rozwiązanie jest jedyne. Wymówić Zielony Ład. Przez Zielony Ład wiadomo, że co do zasady generuje niesamowite koszty, jeśli mówimy tutaj o handlu ETS-ami, które mają bezpośredni wpływ na cenę energii. To jest jedyne rozwiązanie na dzień dzisiejszy. I tego się powinniśmy trzymać. My jako Konfederacja chcemy wymówić Zielony Ład.
Zbigniew Kasperczuk ma prostą, krótką receptę. Co na to Karol Pilecki?
Panie redaktorze, szanowni państwo, sytuacja jest skomplikowana. Sam mam kredyt hipoteczny, mieszkaniowy i sam płacę teraz na poziomie, nie wiem, 8% czy 9% odsetki od tego kredytu, więc wiem, jak to bardzo boli obywateli. Niemniej jednak w mojej ocenie ten kredyt 2% wyrządził wiele szkód, bo za ten kredyt ktoś musi zapłacić na końcu i za to płacą podatnicy. A nie wiem, czy zauważyliście państwo, jak w okresie wprowadzenia kredytu 2% wzrosły ceny mieszkań. One oscylowały na poziomie 7 000, później nagle wylądowaliśmy na poziomie 10 000. I dzisiaj, jak widzę ogłoszenia często na rynku wtórnym sprzedaży mieszkań, no jak ktoś chce po 13 000 zł za metr kwadratowy i mówi, że nie ma chętnych na kupno tego mieszkania, no to trzeba się zastanowić, co jest przyczyną. Może właśnie te kwoty są trochę sztuczną bańką i są napompowane i trzeba byłoby raczej oczekiwać korekty tych cen za metr kwadratowy, bo w stosunku do siły nabywczej Polaków, do zarobków, którymi dysponujemy, do średniej krajowej, to jednak te ceny za metr kwadratowy po 12, po 13 tysięcy w miastach wojewódzkich są zdecydowanie w mojej ocenie wygórowane tutaj. Ja myślę, że ten rynek nieruchomości i tak uratowało przypadkowo konflikt zbrojny z Ukrainą, bo nagle w ciągu roku mieliśmy napływ 2 milionów Ukraińców do Polski, którzy musieli gdzieś mieszkać. Gro z nich, nie wiem, czy nie ponad 1 000 teraz pracuje w Polsce, płaci tutaj podatki i wynajmuje często te nieruchomości albo je kupowała, więc ten rynek i tak został wzmocniony. Mi się wydaje, że trzeba po prostu zaczekać na korektę cen za metr kwadratowy.
Kryzys w branży budowlanej, a konflikt zbrojny na Ukrainie to jeszcze inny temat, chociażby odbudowa Ukrainy powojenna, ale to już zostawmy temat na kolejną dyskusję. Zmieniamy zagadnienie. Jest najnowszy sondaż wyborczy według badania Imbrisu zrealizowanego dla Onetu. Rafał Trzaskowski prowadzi z poparciem wyraźnym i rosnącym na poziomie 37,3%. Na drugim miejscu Karol Nawrocki z niespełna 24% poparciem. Sławomir Mentzen z Konfederacji jest na trzecim miejscu, ale z wyraźnym spadkiem, bo już z jednocyfrowym wynikiem, z poparciem na poziomie niecałych 9%. Konkurencja Sławomira Mentzena, tak postrzegana. Dziennikarz, biznesmen Krzysztof Stanowski 3%, Grzegorz Braun 1,7%, Marek Jakubiak reprezentujący Republikanów 1,2%. Te wyniki smucą Konfederację, niepokoją Konfederację, czy motywują do działania?
Nie, Konfederacja nie smucą te wyniki, dlatego że to jest pojedynczy sondaż. Sondaże nie czyta się w sposób pojedynczy, tylko po prostu robi się taką medianę miesięczną, tak, i patrzy się, jak w miesiącu to wszystko wygląda. Natomiast powiem tak. My jesteśmy zadowoleni z kampanii Sławomira Mentzena. Jako pierwsi zarejestrowaliśmy komitet wyborczy i oczekujemy, że jako pierwsi będziemy mieli zarejestrowanego kandydata.
Podpisy już zebrane.
No tak, w tamtym tygodniu zebraliśmy 250 tysięcy podpisów i mam nadzieję, że dzisiaj albo jutro będzie po prostu nasz kandydat zarejestrowany. Nasz kandydat robi bardzo, bardzo fajną robotę, dlatego że jako jedyny ma za cel spotkać się we wszystkich powiatowych miastach Polski. W tej chwili już odwiedził tych miast ponad 100. Na luty jest zaplanowane kolejnych 50 miast. 60 na marzec i tak do samych wyborów. Bardzo duże wyzwanie, ale widać, że to po prostu działa, jest mnóstwo ludzi, są to spotkania otwarte, każdy może przyjść, każdy może zadać pytanie, w związku z czym duża dynamika, my jesteśmy bardzo zadowoleni, robimy wszystko, żeby nasz kandydat dostał się do drugiej tury.
Walczycie o drugą turę, a co z tą konkurencją, o której wspominałem? Krzysztof Stanowski, Grzegorz Braun, czy chociażby Marek Jakubiak?
To nie ukrywam, że te osoby mogą jakiś tam ułamek procenta odebrać, natomiast powiem tak, no w przypadku pana Krzysztofa Stanowskiego, no bardziej traktujemy to jako happening, tak? Natomiast reszta kandydatów, myślę, że to nie jest zagrożenie dla naszego kandydata.
Karol Pilecki, Rafał Trzaskowski raczej nie ulega wątpliwości, że znajdzie się w drugiej turze, z kim się w tej drugiej turze zmierzy?
Panie redaktorze, tak naprawdę nie dzielę tego na pierwszą czy drugą turę. Ważne dla nas jest zwycięstwo. Cieszy to, że Rafał Trzaskowski prowadzi teraz w sondażach. Niemniej jednak tak z pokorą do sondaży podchodzimy, bo liczy się tak naprawdę końcowy efekt. I trzeba pamiętać, że dzisiaj w dobie mediów internetowych, społecznościowych, kiedy przepływ informacji jest błyskawiczny, no, trzeba tutaj zachować czujność i pokorę i ciężko pracować w kampanii. Rafał Trzaskowski odwiedził województwo podlaskie, odwiedził duże podlaskie firmy, w tym Mlekowite, Pronar. Zależało nam na tym, żeby pokazać, że jako kandydat też interesuje się tym środowiskiem właśnie rolniczym, bo w skali kraju, w mojej ocenie, to właśnie mieszkańcy miast powiatowych czy środowiska rolników będą decydowały o tym, kto wygra. I tutaj Rafał Trzaskowski buduje wspólny język z tymi środowiskami, na czym nam bardzo zależało.
Czy prezydent Warszawy jest w stanie dotrzeć do tego wiejskiego elektoratu?
No, myślę, że zdecydowanie tak. No, jest prezydentem Warszawy, prezydentem stolicy. Wcześniej Lech Kaczyński jako prezydent stolicy też wygrał prezydenturę w kraju, więc można przyjąć, że jest to dobra trampolina do tego, żeby zostać prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. No, niemniej jednak właśnie Rafał Trzaskowski próbuje wypracować sobie porozumienie z tymi środowiskami rolniczymi i tym takim początkiem tego dialogu była właśnie wizyta w województwie podlaskim i te spotkania w tych miastach powiatowych. To, że prowadzi w sondażach, to też pokazuje, że jednak z uznaniem mieszkańców Polek i Polaków znalazło się jego propozycja zabrania 800+ tym Ukraińcom, którzy nie pracują w Polsce albo tutaj nie przebywają. Ważne, żeby z programów socjalnych korzystali ludzie, którzy dokładają się do właśnie wzrostu polskiej gospodarki. I tutaj gro Polaków popiera te propozycje, więc myślę, że stąd też wzrost w sondażach, ale tak naprawdę jesteśmy dopiero na początku kampanii, więc wszystko przed nami.
Ten postulat dotyczący 800+, to taki ukłon chyba w stronę wyborców Konfederacji też trochę.
No tak, jak już zauważyliśmy, pan Rafał Trzaskowski po prostu robi kopiuj wklej to, o czym mówimy już od dawna, w związku z czym kreuje się na takiego wielkomiejskiego konserwatystę, tak, nie ma to nic wspólnego do rzeczy. Sławomir Mentzen jest osobą, która mówi od samego początku jedno to samo, nie zmienia, a w przypadku pana Trzaskowskiego, no niestety, patrzy, co mu podpowiedzą spin doktorzy i on po prostu mówi to, co ludzie chcą usłyszeć. Tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze nawiążę do kampanii wyborczej Sławomira Mentzena. 20 lutego zapraszamy wszystkich na spotkanie wyborcze w Kolnie, w Zambrowie i w Wysokim Mazowiecku.
A odwiedzając te miasta powiatowe, co Sławomir Mentzen ma na agendzie? Jakie tematy są w tej kampanii dla niego najistotniejsze?
No przede wszystkim Zielony Ład, tak? Umowa między Unią Europejską a Mercosurem. To są rzeczy, które będą dotykać rolnictwo na Podlasiu, tak? No nie oszukujmy się, Podlasie stoi rolnictwem. Trzeba przypomnieć, że co piąty litr mleka w Polsce pochodzi z Podlasia, więc to są tematy, które interesują rolników na Podlasiu.
Rafał Trzaskowski czym zajmuje się głównie w tej kampanii? Wydaje się, że chociażby bezpieczeństwo to jest bardzo istotny temat.
Panie redaktorze, tak. To też wynikało z badań, te kwestie bezpieczeństwa w kontekście osoby Rafała Trzaskowskiego, ale też wynika z naszych dzisiejszych realnych potrzeb. Bezpieczeństwo to po pierwsze, a po drugie w przypadku zakończenia konfliktu zbrojnego na Ukrainie, jak największe zaangażowanie Polski i polskich firm w odbudowę Ukrainy, tak żeby to nasze zaangażowanie, ta gościnność i ta dobroć, którą okazaliśmy Ukraińcom, no też zaprocentowała w przyszłości.
Czy widzicie, panowie, jakiś wiodący temat w kampanii kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, społecznego, obywatelskiego kandydata Karola Nawrockiego? Czy tam jest jakaś agenda, czy jest jakiś wiodący temat, który was szczególnie interesuje?
Panie redaktorze, teraz to pan nas podpuszcza. Chyba, bo jak ja obserwuję kampanię pana Nawrockiego, to cały czas widzę tylko i wyłącznie kwestie apartamentów Muzeum II Wojny Światowej i jakby brak wytłumaczenia się z tego, dlaczego przez ponad chyba 200 dni kandydat dysponował tym apartamentem za darmo tak naprawdę i nie wiadomo, kto tam przebywał, w jakich celach, ile i tak dalej. To jest główny problem kandydata Prawa i Sprawiedliwości, kandydata obywatelskiego popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość.
Karol Nawrocki wezwał chociażby do wypowiedzenia paktu migracyjnego. To też ukłon w stronę Konfederacji chyba.
No tak, ale żeby była jasność, sztab wyborczy Sławomira Mentzena i cała Konfederacja skupia się tylko i wyłącznie na kampanii wyborczej naszego kandydata, w związku z czym tutaj jak najbardziej jesteśmy skupieni, nie oglądamy się na nikogo i na nikim i idziemy do przodu.
Mimo że nie oglądacie się na nikogo, ale tak za waszymi plecami z dwupunktową stratą jest, przynajmniej według ostatniego sondażu, Szymon Hołownia. Czy to jest kandydat, który jeszcze może odbudować swoje poparcie i zagrozić Sławomirowi Mentzenowi?
Tego nie wie nikt. Nie mamy szklanej kuli, nie wiemy, co będzie. W każdym bądź razie, tak jak powiedziałem na początku, skupiamy się na tylko i wyłącznie naszym kandydacie.
Czy Rafał Trzaskowski odwiedzi jeszcze województwo podlaskie w tej kampanii?
Kilkukrotnie, panie redaktorze, tak. Takie są plany na kilka wizyt jeszcze w województwie podlaskim. Czekamy teraz na zgłoszenie kandydata, oficjalną kampanię i jeszcze będziemy mogli się z Rafałem tutaj zobaczyć.
Wśród tematów mieliśmy jeszcze wojsko na granicy polsko-białoruskiej, komisję do spraw Pegasusa i sprawę Zbigniewa Ziobry, ale niestety musimy już dzisiejsze gry polityczne kończyć, a dyskutowali dziś radny województwa podlaskiego Karol Pilecki z Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo
za rozmowę, a także pełnomocnik, lider Konfederacji na Podlasiu, asystent społeczny posła Krzysztofa Bosaka Zbigniew Kasperczuk. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Adam Janczewski, dziękuję państwu za uwagę. Wkrótce gry polityczne dzisiejsze do odsłuchania na radio.białystok.pl. Zachęcamy do pozostania z nami. Dziś Dzień Podlaskiej Muzyki w Polskim Radiu Białystok, także dużo regionalnej muzyki, między innymi także niedługo wiadomości. Dziękuję. Adam Janczewski, do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.